En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Spotykamy się dzisiaj w studiu Radia Filozoficznego Set Contra, aby porozmawiać na temat współczesnych metod obrazowania mózgu i tego, jakie mają znaczenie dla filozofii. Dzisiejsza audycja będzie nawiązuje, jest ciągiem dalszym rozmowy, jaką przeprowadziliśmy kilka tygodni temu z doktorem Michałem Bolą z Instytutu Biologii Doświadczalnej PANU, który opowiedział nam na temat właśnie sposobów obrazowania mózgu w dzisiejszej nauce. Dzisiaj w studiu obecni są profesor Robert Piłat, Marcin Piechota i mówiąca te słowa Joanna Skórzak. Doktor Michał Bola opowiadał nam na temat różnych sposobów obrazowania mózgu, w jaki sposób współcześnie bada się mózg i w jaki sposób neurobiologia na przykład jest w stanie opisać, co zachodzi w mózgu podczas konkretnych wykonywanych czynności, czy nawet konkretnie przeżywanych emocji. Nasza wiedza w tym temacie jest zdecydowanie dużo większa niż była nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pojawienie się nowych metod, takich jak na przykład rezonans magnetyczny, dało bardzo duże pole dla dalszych dociekań na temat tego, co się dzieje w mózgu. I zastanawiam się, na ile to się przenosi na filozofię. Można to sprecyzować odwołując się do konkretnych przykładów. Taki przykład, o którym pomyślałam, to są na przykład emocje. I zastanawiałam się, co zmienia na przykład w refleksji filozoficznej to, że współcześnie dużo właśnie dokładniej wiemy, co konkretnie zachodzi w mózgu podczas na przykład bólu, przeżywania bólu, empatii, czy na przykład właśnie gdy człowiek jest zakochany. I zastanawiałam się, czy na przykład przykład miłości nie jest o tyle ciekawym przykładem, że z jednej strony, jeżeli popatrzymy na historię filozofii, to tak naprawdę to każdy filozof od starożytności zastanawiał się nad tym. I tutaj może się odwołam konkretnie do analiz świętego Tomasza z Akwinu, bo on bardzo dokładnie analizował różne stopnie miłości. I jak się ma na przykład to, że święty Tomasz wskazywał na przyjaźń, czy na caritas jako ten najwyższy stopień miłości, która ma się charakteryzować tym, że szuka dobra czy szczęścia drugiej osoby, czyli często nawet jeżeli ma to być zaprzeczenie szczęścia czy jakiegoś dobra drugiej osoby, do właśnie tych współczesnych badań powiązanych właśnie z tymi metodami związanymi z neurobiologią, skoro ten właśnie najwyższy stopień miłości opisywany przez świętego Tomasza wydawałby się czysto abiologiczny, czyli nie dążący do tej ewolucyjnego przedłużenia gatunku, czy tych właśnie takich rzeczy, tylko właśnie związany z czymś, co święty Tomasz nazywał właśnie tym rozumem, czyli czymś, co przewyższa zwierzęta, które nie są osobami. No i tutaj wiemy, że od praktycznie 2000 roku trwają bardzo poszerzone badania na temat tego, co zachodzi w głowie, czy tam właśnie w tych procesach fizjologicznych, gdy człowiek jest na przykład zakochany. I zastanawiam się właśnie, jak to się ma. Czy to znaczy, że to przekreśla te wcześniejsze analizy różnych filozofów, w tym świętego Tomasza, czy jednak to nie odbiera miejsca na filozoficzną analizę takich zjawisk?
Tutaj trudność leży w skomplikowanej naturze obiektów, fenomenów, z którymi mamy do czynienia. Jeżeli podała pani przykład miłości, to oczywiście jest to niezwykle złożony stan ludzkich osobników i składa się na to nie tylko jakaś pojedyncza emocja, ale cała wiązka różnych emocji i stanów poznawczych i innych jeszcze stanów związanych z intencjami, działaniami, planami, wyobrażeniami. Także powiedzieć, że znamy korelat takiego uczucia, to tyle co nic nie powiedzieć, bo on jest bardzo złożony. Dla badań naukowych jest istotne, żeby dało się wyróżnić pewne zmienne. Jak nie mamy dobrze wydzielonej zmiennej, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy mamy do czynienia z jakąś korelacją albo relacją przyczynową pomiędzy czymś a czymś. Więc kluczową sprawą w eksperymentach, w których się używa funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, jest dobre zdefiniowanie czynności, którą ktoś wykonuje. I to jest właśnie bardzo trudne. To jest sprawa ontologii naszego działania. Wszystkie nasze działania, nawet zwykłe poruszenie przysłowiowe palcem, jest czymś bardzo złożonym. Obejmuje pewną orientację przestrzenną i pewną teleologię, czyli cel tego działania, i pewną strategię jego wykonania, czyli przepis na wykonanie tego działania. Bardziej złożona czynność, tym tych elementów jest więcej. No więc na razie najlepiej wychodzą te eksperymenty, w których czynności są na tyle proste, że można taką jedną zmienną wyznaczyć i później zobaczyć, co się dzieje w mózgu, kiedy ta czynność jest wykonywana. I na tej drodze rzeczywiście osiągnięto wielkie sukcesy. Entuzjazm, gdy chodzi o badania właśnie tego rodzaju, był ogromny i wciąż jest ogromny. To są duże postępy. Nigdy nie zapomnę rozmowy sprzed laty, chyba już więcej niż 10 lat temu, z ówczesnym dyrektorem Instytutu Maxa Plancka w Amsterdamie, który właśnie powiedział, no nie rozumiem, mówił do mnie, jak wy filozofowie możecie wciąż jeszcze spekulować na temat umysłu, duszy, umysłu i tak dalej, skoro my w laboratorium możemy widzieć na własne oczy, jak powstają reprezentacje umysłowe, w jaki sposób pod bodźcom towarzyszą stany, które da się opisać pod względem energetycznym, lokalizacyjnym i tak dalej. Czyli widzimy, w jaki sposób rzeczywistość odzwierciedla się w mózgu. Ale czy rzeczywiście widzimy? Wydaje mi się, że ta wypowiedź była efektem ówczesnego, świeżego entuzjazmu pod wpływem wzrostu technologii. Nie sądzę, żeby jej autor chciał dzisiaj powtórzyć tę opinię. Po prostu wiemy więcej na temat trudności, które się wiążą z takimi badaniami. Nie widzimy reprezentacji, bo żeby zobaczyć reprezentację jakiegoś przedmiotu w swoim mózgu, musiałbym przede wszystkim wiedzieć, o jakim przedmiocie mowa, prawda? Jeżeli teraz wpatruję się w mikrofon, który jest przed moimi ustami i chciałbym zbadać jego reprezentację w moim mózgu, to muszę wiedzieć, że chodzi mi o mikrofon. Badacz, eksperymentator musi wydzielić ten mikrofon z całego otoczenia, ze wszystkiego, na co teraz patrzę, z kontekstu naszej rozmowy, że ten mikrofon czemuś służy i że patrząc na ten mikrofon, tak naprawdę patrzę na panią jako moją rozmówczynię. I to się da zrobić w bardzo ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, ale wówczas stosunkowo niewiele dowiadujemy się na temat tego, jak rzeczywiście funkcjonujemy. Więc wydaje mi się, że ontologia jest tutaj kluczową sprawą i wiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Opracowuje się takie regionalne, jakby to nazwał może Roman Ingarden, ontologię na użytek badań empirycznych, czyli żeby mieć dobrą klasyfikację przedmiotu, żeby wiedzieć, umieć wydzielić przedmiot lub czynność lub fragment czynności z całego otoczenia i powiedzieć, aha, to właśnie badamy, ten skrawek badamy. I wówczas rzeczywiście można mieć ciekawe wyniki, można dowiedzieć się dokładnie, co robi mózg, kiedy ten skrawek czynności czy ten aspekt działania jest wykonywany. Oczywiście jest pytanie, co dalej, to znaczy w jaki sposób filozoficznie spożytkować tę wiedzę na temat tego, co mózg wówczas robi. To jest zupełnie inna kwestia.
No właśnie ten przykład z miłością konkretnie przyszedł mi do głowy, gdy przypomniałam sobie o książce Fabrisa Adjadża, Kobieta i mężczyzna, o mistyce ciała, ponieważ on się odwołuje do Michela Onfreya, który chce sprowadzić człowieka tylko i wyłącznie do neuronów, które funkcjonują w ciele. I Adjadż nazywa to cerebralizmem. On mówi, że to jest taki sam błąd, jak nie wiem, no jak wcześniej, znaczy z jego punktu widzenia, jak materializm?
To jest zawsze walka języków. Chodzi o to, że ludzie zawsze szukali takiego języka, który obejmie wszystkie inne języki. No mamy język psychologiczny, mamy język, nie wiem, ekonomiczny, matematyczny, odwołujący się do procesów fizycznych i do procesów duchowych. No i teraz znaleźć jeden uniwersalny język, który te wszystkie języki przekłada na swoje własne wyrażenia i potrafi je kontrolować, to było chyba odwieczne marzenie i filozofów, i naukowców. W tej chwili taką przodującą siłą, gdy chodzi o poszukiwanie takiego języka, są neuronauki. Wydaje się, że opisywanie mózgu to jest opisywanie wszystkiego. Ludzie mówili o swoich aspiracjach duchowych, tak, o uczuciach, o procesach poznawczych, o relacjach międzyludzkich. Wszystko to można objąć językiem, który odwołuje się do mózgu, bo przecież wszystko to jest przez mózg robione. Wszystko to jest, się odbywa na mocy interakcji pomiędzy komórkami nerwowymi. No to jest prawda, chyba nikt nierozsądny by nie zaprzeczył, że jeżeli nasze ciała i umysły wykonują pewną pracę i ta praca zajmuje jakiś czas i to są konkretne czynności wewnętrzne czy zewnętrzne, to niewątpliwie mózg ma coś z tym wspólnego. Muszą się dokonywać jakieś procesy, nie tylko w mózgu, w szeroko pojętym systemie nerwowym i jego otoczeniu. No tu chodzi też o wegetatywny system nerwowy, o gospodarkę hormonalną, wszystko to, co się składa ostatecznie na sterowanie naszym ciałem i umysłem. Tak, to jest prawda, no ale nie tu leżą nadzieje. Chodzi o to, że jeżeli coś tłumaczymy na jakiś język, to chcemy, żeby później wyrażenia tego języka pozwalały nam przewidywać, twórczo opisywać i rozwiązywać zagadki tego języka, który został przetłumaczony. Czyli ludzie mają rozmaite zagadki dotyczące, nie wiem, duszy, uczuć, poznania, norm, moralności i tak dalej. Po przełożeniu na język mózgowy, powinniśmy mieć większą zdolność do rozwiązywania tych zagadek. Takie są nadzieje. Wydaje mi się, że to jest w dużej mierze jeszcze sfera prawdziwie marzeń, a nie realnych planów badawczych. W tej chwili bardzo dobrze wychodzi ta druga strona, to znaczy badanie korelatów mózgowych rozmaitych naszych czynności, ale spoglądanie na te czynności z punktu widzenia tych korelatów, to już jest zupełnie inna kwestia. Być może i na tej drodze da się jakieś postępy już teraz dostrzec. Myślę, że wszędzie tam współczesna kognitywistyka i neuronauka są bardzo pożyteczne dla filozofii, gdzie filozofia zakładała coś naiwnie na temat ludzkiego ciała i mózgu. A często tak było. No nie, przysłowiowy Kartezjusz, który sądził, że dusza powinna się lokować w takim organie mózgu, który nie jest, może nie tyle lokować się, ile taki interfejs pomiędzy duszą i ciałem powinien się lokować w organie, który jest nieparzysty. No, to jest dosyć naiwna rzeczywiście myśl. Dlaczego akurat nieparzysty? To wynika z pewnego filozoficznego przekonania, że coś nieparzystego w mózgu to jest unikalne, to jest desygnowane do pewnej specjalnej, ważnej funkcji. No, to, że akurat wskazał szyszynkę, no to było wynikiem spekulacji. To nie wynikało z badania szyszynki, tylko ze wskazania na organ, który spełniał pewne ogólne filozoficzne założenia. Więc tam, gdzie filozofowie byli naiwni, tam rzeczywiście neuronauka przychodzi z wielką pomocą. Powiada, za dużo zakładaliście na temat, to w istocie, na temat ciała i mózgu, to w istocie inaczej funkcjonuje, a zatem wszystkie sądy filozoficzne, na przykład sądy normatywne, które oparte były na tych założeniach, należy wyrzucić do śmieci. I takich stwierdzeń, wydaje mi się, sporo wyrzucono do śmieci. Na przykład w dziedzinie epistemologii przekonanie, że wiedza konstruuje się z cegiełek, prawda? Że najpierw mamy indywidualne wrażenia, potem te wrażenia są zlepiane w jakieś większe całości, potem te większe, jeszcze większe całości. Drugą sprawą, która została wyrzucona do kosza, to pojmowanie abstrakcji jako swego rodzaju ujmowania, czyli abstrakcyjne jest to, co ma coraz mniej treści. Ujmujemy coś, ujmujemy i dostajemy coraz bardziej wyczyszczone, abstrakcyjne pojęcia. Ani zmysły tak nie działają, ani nasze myślenie abstrakcyjne tak nie działa. Bardzo wiele dało się zweryfikować za pomocą tego. Na temat zmysłów, myślę, cała nasza wiedza na temat zmysłów uległa całkowitemu przeobrażeniu. A wcześniej podała pani przykład z emocjami. Od czasu ustaleń na przykład Antonia Damasio, wydaje mi się, że można mówić o pewnej rewolucji w pojmowaniu również emocji. Dzięki kognitywistyce wiemy, że emocje na przykład mają bardzo silny komponent poznawczy i odwrotnie, że każde poznanie ma bardzo silny komponent emocjonalny, bo emocje służą jako coś, co się z angielska nazywa gating mechanism. To znaczy musi zadziałać pewien stan emocjonalny po to, żebyśmy w ogóle odbierali jakiekolwiek informacje. Więc w tych trzech dziedzinach emocji, zmysłowości, myślenia abstrakcyjnego, kognitywistyka wniosła takie otrzeźwiające spojrzenia, których filozofia wcześniej nie miała.
To, co mnie zastanawia jeszcze, jak chodzi o filozofię i historię i właśnie pewne błędne przekonania, jak się potem okazało z perspektywy właśnie nauk, to, czy w takim razie w ogóle takie filozofie, jak na przykład właśnie system świętego Tomasza, postrzeganie rzeczywistości, czy Arystotelesa właśnie, koncepcja aktu możności i tym podobne, czy to w ogóle jeszcze ma dzisiaj sens? Przenoszenie to właśnie na przykład na koncepcję człowieka, tak jak u świętego Tomasza. Czy jednak neuronauki tak zmieniły wizję człowieka, że to już jest tylko kwestia historyczna?
To ważne pytanie. Wydaje mi się, że to nie jest całkowicie już kwestią historyczną i czymś takim, co wcześniej nazwałem lamusem filozoficznym, dlatego że to jest wszystko kwestia tego, na jakim poziomie pojęciowym jesteśmy. Obiekty stosunkowo niskiego rzędu są dobrze modelowane i możemy pokazywać mózgowe korelaty postrzegania tych obiektów i wykonywania tych czynności. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z obiektami wyższego rzędu, pojawiają się problemy, bo wówczas jest coś takiego, że z tych samych obiektów niższego rzędu, natomiast z tych samych spostrzeżeń, z tych samych pierwotnych emocji, możemy tworzyć światy bardzo skomplikowane, psychologiczne, poznawcze, wyższych rzędów. Z kolei refleksyjna myśl ujmuje te przedmioty wyższego rzędu, nawet coś w rodzaju przedmiotów jeszcze wyższego rzędu. Mamy zdolność nie tylko decydowania w skomplikowanych sytuacjach, ale też decydowania o naszym decydowaniu. To na przykład bardzo ładnie o tym pisze Charles Taylor, mówiąc o tych decyzjach wyższego rzędu, że ludzie są zdolni do wybierania swoich wyborów. Czyli nie tylko wybory, ale również to, jak wybieramy i czy chcemy pewnych wyborów jak dokonywać. Czyli wybieramy również strategie, a te strategie są z kolei związane z tym, jakimi chcemy być, czyli nie z tym, czego doświadczamy, tylko z tym, jaki mamy projekt swojej własnej egzystencji, czyli to są obiekty już bardzo wysokiego rzędu. I te obiekty bardzo wysokiego rzędu, oczywiście, że one systematycznie zależą od obiektów niższego rzędu, ale nie wiemy jeszcze, w jakim sensie zależą. Całość jest tutaj większa od części. Nie jesteśmy w stanie skonstruować tych obiektów wyższego rzędu, szczególnie takich, które zależą od samoodniesienia, czyli kiedy rozmyślamy o swoich własnych myślach, czy odczuwamy swoje własne stany, w tym również odczuciowe. No ktoś może na przykład doznać pewnego uczucia, a potem doznać uczucia związanego z tym uczuciem, że na przykład jest zły, że się zdenerwował. No, coś takiego. No. To wszystko, te wszystkie skomplikowane przedmioty, wydaje mi się, nie podlegają w tej chwili żadnemu systematycznemu badaniu, gdy chodzi o ten język mózgu.
Czyli taka koncepcja właśnie wspomniana na przykład świętego Tomasza na temat miłości, jego podziały, może być cały czas aktualna. Ludzie mogą się kierować tym.
Aktualna, bo działa, ujmuje pojęciowo, nie w sensie empirycznym, ale ujmuje pojęciowo, porządkuje dziedzinę przedmiotów wyższego rzędu. Ja osobiście uważam, że pewna dziedzina przedmiotu wyższego rzędu będzie zawsze dostępna jedynie pojęciowo. Z tego prostego względu, że filozofia to jest domena myśli refleksyjnej. To nie jest myślenie o przedmiotach, to nie jest myślenie o tym, co mamy zrobić, tylko to jest myślenie o tym, jak powinniśmy myśleć o tym, co mamy robić, czy co mamy czuć. A myśli o myślach to są relacje pomiędzy dwoma obiektami wyższego rzędu. Więc nic dziwnego, że ta relacja jest najlepiej opisywalna za pomocą innego obiektu o wysokim rzędzie. A tym obiektem o wysokim rzędzie są pojęcia. Są bardzo skomplikowane twory myślowe, które służą do ujmowania innych tworów o podobnym stopniu komplikacji.
A jednak tak mam wrażenie, że słuchając na przykład biologów bardzo często, że oni jednak mają takie roszczenia, żeby sprowadzić wszystko, co przeżywamy, czy wszystkie pojęcia właśnie, czy wspomnianą miłość, czy ból, czy empatię, czy inne zagadnienia takie, wydawałoby się, wyższe do czysto opisowego poziomu właśnie na poziomie mózgu i funkcjonowania neuronów. Wydaje mi się, że tak spotkałam się z takim zdaniem, że jeszcze tego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo jeszcze nie mamy takiej wiedzy, ale to kwestia czasu i kto wie, za 20, 30, 40 lat będziemy, wszystko opiszemy i mamy już praktycznie spisanego człowieka na kartce.
Ale jest ogromna różnica pomiędzy powiedzeniem, że mamy prawo interesować się wszystkim, co czynimy z punktu widzenia procesów, które przebiegają w mózgu. Myślę, że oczywiście mamy takie prawo, jest to naturalna ludzka ciekawość. Chcemy wiedzieć, co mózg robi wtedy, kiedy ludzie chodzą, mówią, śmieją się, płaczą i rozwiązują zagadki matematyczne. Chcemy to wiedzieć i dowiadujemy się rzeczywiście coraz więcej. Natomiast w drugą stronę, to znaczy powiedzenie, że umysł ludzki albo ludzkie uczucia, albo ludzka celowość na przykład w zachowaniu nie jest niczym innym niż procesem, który właśnie zachodzi w mózgu, jest no, wielkim nadużyciem. Bo cóż, no, takie kategorie jak na przykład celowość, one... Celowość nigdy nie będzie aktualnym stanem pobudzenia żadnej mózgowej lokalizacji. To będzie pewna tendencja, proces, który będziemy mogli w czasie odczytać. I żeby odczytać taki proces, trzeba mieć model. No ale z czego ten model będzie złożony? Ten model będzie wzorowany na tym, co nas interesuje, czyli na teleologii samej czynności. Model czasowy to nie będzie coś takiego, co odczytamy z samego mózgu, tylko narzucimy naszej obserwacji jako model, w którym będziemy dopiero interpretować poszczególne dane, które będą napływały z odczytywania stanów mózgu. Bez modelu, który się posługuje pojęciami abstrakcyjnymi i obiektami wyższego rzędu, takim jak intencje, myśli, uczucia, działania celowe i tak dalej, nie poradzimy sobie w badaniu mózgu, nie będziemy wiedzieli, co mamy obserwować.
Zastanawiałam się jeszcze, jak chodzi o rolę filozofii w współczesnej neurobiologii, czy właśnie tych naukach, które się tym zajmują. Na ile na przykład filozofia może pełnić rolę taką trochę porządkującą, jak chodzi o pojęcia. W tym sensie, że jeżeli na przykład mamy badania biologiczne, powiedzmy na szczurach, czy na innych zwierzętach, czy nawet właśnie dzięki funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu na ludziach, które mają mówić, czym jest właśnie, czy miłość, czy empatia, czy inne tego typu rzeczy, to na ile właśnie taki biolog czy psycholog mógłby się odwołać do refleksji filozoficznej w takim sensie, żeby, na przykład nie wiem, refleksji powiedzmy Husserla na temat empatii, czym jest empatia, żeby mieć jakoś, czy filozofia może pomóc takiemu biologowi na przykład w porządkowaniu pojęć, żeby używać słowa empatia tak jak z jakąś większą dokładnością, żeby nie wprowadzać chaosu, żeby nie nazywać zbyt dużej liczby zachowań, powiedzmy.
Kiedyś mi się zdawało, że tak, że jest taka relacja pomiędzy filozofią i naukami empirycznymi, że filozofia pilnuje granic pojęć, żeby używać pojęć i definiować pewne typy obiektów w najlepszy możliwy sposób, tak żeby najlepiej się odgraniczały od innych obiektów. To jest to, co nazwałem wcześniej w naszej rozmowie budowaniem ontologii, ale nie tylko ontologii, również pewnych fenomenologicznych opisów, czyli jak przeżywamy. To temu miała służyć między innymi fenomenologia, żeby rygorystycznie w sposób no właśnie właściwie naukowy, racjonalnie uporządkowany opisywać treści naszych doświadczeń, jak one wzajemnie koegzystują, jak się konstytuują, jak wpływają jedne na drugie i tak dalej. No i na przykład empatia. Było wiele filozoficznych, fenomenologicznych studiów na temat empatii. Edith Stein, prawda, wcześniej psycholog Theodor Lipson, ale później Edith Stein, no, Scheller zabierał głos na ten temat, Husserl również. No ale ich punkt widzenia był normatywny. Znów chodziło o pewne obiekty wyższego rzędu. Jak powinniśmy umieścić w naszym racjonalnym światopoglądzie takie pojęcie jak inny podmiot i jego własne wewnętrzne stany, tak żeby zbudować, można powiedzieć, racjonalny model obcowania ze sobą ludzi. Taki, że inna osoba może zgłosić swoje własne roszczenie do swojej własnej wewnętrzności, a nie być tylko produktem mojej własnej obserwacji. Czyli inne wnętrze nie jest projekcją mnie samego, ale jest sui generis stanem wewnętrznym kogoś. Zrozumieć to w sensie pojęciowym jest bardzo trudne. No bo jeżeli odbieram sygnały od kogoś, wyobrażam sobie, co u niego jest w środku, nie oglądam tego twarzą w twarz, no to jak uniknąć tego podejrzenia, że jest to wszystko tylko projekcja? A z drugiej strony w sferze normatywnej, na przykład moralności, uznajemy, że inne osoby mają swoje prawa, że mają swoje słuszne roszczenia do swoich własnych celów, swoich własnych myśli i tak dalej. To jest zadanie filozoficzne, jak pogodzić to, jak rozwiązywać tego rodzaju paradoksy. I czy może tutaj, czy można pouczyć w ten sposób neurofizjologów, którzy badają takie obiekty w mózgu, jak na przykład neurony lustrzane i tak dalej? No i tak, i nie. Widać, że jest ogromna różnica. Neurony lustrzane, które zrobiły dużą karierę, wciąż się bada, no, są duże spory na temat tego, jaką rolę one odgrywają w postrzeganiu stanów innych osobników. Głównie się skupiono na takich stanach jak ból na przykład. Czy jesteśmy w stanie reagować na cudzy ból w taki sposób bezpośredni, za pomocą pewnej symulacji w nas samych, neuronalnej symulacji cudzego bólu. No ale tych badań nie można rozciągnąć na postrzeganie czyjegoś namysłu, czyjegoś smutku, czyjegoś stanu, nie wiem, refleksji, czy wahania, czy wątpliwości teoretycznych, jeżeli widzimy to na przykład u kogoś. Daleko do tego. Do tego nie mamy żadnych neuronów lustrzanych. To są konstrukcje naszych umysłów i filozofia zajmuje się konstrukcjami naszych umysłów.
Pytanie, na ile w takim razie w drugą stronę może być, jeżeli odkrycie neuronów lustrzanych na przykład pokazało, że zwierzęta też mają jakąś formę reakcji na cierpienie swojego towarzysza, to na ile to na przykład wpływa na poglądy filozofów, którzy mówili o tym, że pewne zachowania są ludzkie, czy jakiegoś wyższego rzędu, a na przykład zwierząt nie dotyczą. Czy na przykład spotkałam się z takim przykładem mrówek, że społeczeństwa mrówek funkcjonują w ten sposób, że mają pewne przejawy jakby kultury, tak można by to nazwać. I właśnie czy to nie jest, to, czy to z kolei też właśnie nie daje, nie rzutuje na filozofię. No i właśnie też tutaj cały czas wracam do tego pytania, w jaki sposób biolog może stwierdzić, czy to jest właśnie oddawanie czci, jakaś forma religijna, jeżeli to tak naprawdę chyba filozof dopiero mógłby powiedzieć, co jest religią, czy biolog nie ma takich kompetencji.
Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Bardzo wiele form, które kiedyś przypisywaliśmy wyłącznie ludziom, odkrywamy u zwierząt. Prawda? Zaczęło się od inteligencji. Nagle się okazuje, że zwierzęta są inteligencje. Później się okazuje, że również mają odczucia empatyczne. Wreszcie, że ich formy społeczne są bardzo skomplikowane i przypominają w pewnym sensie to, co znamy z ludzkich społeczeństw. To nie jest jakieś szczególnie dziwne, no bo przecież należymy jakby do tego samego pnia, no nasze mózgi są ściśle ze sobą spowinowacone. Trudno też, żeby organizmy o podobnych celach, no, które chcą się odżywiać, rozmnażać i tak dalej, nie budowały podobnych społeczeństw, jeżeli już w ogóle żyją w społeczeństwach. Albo że nie odczuwały wzajemnie swoich własnych stanów, jeżeli prowadzą życie grupowe. No to nie może to samo przez się dziwić. To wszystko są wielkie wyzwania dla filozofii w innym sensie. Na przykład, jeżeli odkrywamy, że społeczeństwa mrówek mają wysoko rozwiniętą hierarchię, że współpracują, że mają jakieś rytuały, to znaczy jakieś takie stałe wzorce zachowań pomiędzy nimi i tak dalej. To co to mówi dla filozofii? To mówi, że my tacy nie jesteśmy. O to chodzi. To wymaga z kolei nowego zdefiniowania naszej własnej kultury i naszego własnego społeczeństwa. Bo jeżeli się okaże, że nasze pojęcie kultury obejmuje nas i mrówki, to jest bardzo słabe pojęcie kultury. To zwyczajnie nas nie interesuje coś takiego. I w tym sensie nauki biologiczne wnoszą bardzo wiele, bo pokazują, że jest wspólny wzorzec pomiędzy nami i mrówkami. No i teraz, jeżeli filozof chce podjąć prawdziwe, leżące przed człowiekiem zadania normatywne, zastanawiać się nad istotą moralności, epistemologią, nie wiem czym tam jeszcze, metafizyką, powołaniem człowieka i tak dalej, to wtedy musi powiedzieć, aha, czyli ja muszę się skupić nad tym fragmentem, który nie jest wspólny pomiędzy mną i mrówkami, bo to już w porządku, to już będziemy sobie badać na gruncie biologii, tylko zastanowić się, co jest takiego szczególnego w naszych własnych ludzkich aspiracjach. No mrówki nie mają moralności, my mamy, a zatem co jest w naszej kulturze takiego, co moralność wspiera lub jej zaprzecza? A może rzeczywiście kultura jest cała produktem pewnych inklinacji biologicznych? Wtedy musielibyśmy powiedzieć, że kultura jest odklejona pojęciowo od naszych aspiracji normatywnych, że musimy jej szukać w jakiejś zupełnie innej sferze. nie wiem, wszyscy powinniśmy zostać mistykami na przykład i nie liczyć na to, że kultura pomoże nam być lepszymi ludźmi albo lepiej się ze sobą, lepiej obcować z innymi osobami, tylko od razu rzucić się w jakieś otchłanne, mistyczne przeżycie, całkowicie rozczarowanie naszą biologiczną naturą, zostawić biologię na boku i powiedzieć nic nam po tym, prawda? I z biologii, z kultury nie będzie żadnego pożytku. Ale nie bądźmy skrajni. Pracujmy nad taką teorią kultury, która właśnie będzie zharmonizowana z naszymi roszczeniami do, nie wiem, bardziej racjonalnego życia, bardziej moralnych stosunków pomiędzy ludźmi, większej sprawiedliwości. I tą kulturą nie będzie kultura mrówek. To jest to na pewno. Gdyby to miała być kultura mrówek, to mrówki by miały te atrybuty.
Ja myślę, że bardzo podobną rzecz możemy zauważyć w pozycji Rogera Scrutona pod tytułem Oblicze Boga. Autor zaznacza, że mamy rosnący zbiór literatury, który budują ramię w ramię biolodzy ewolucyjni, antropolodzy, socjolodzy, politolodzy, filozofowie, i oni pragną szukać korzeni ludzkich, atrybutów w codziennych sytuacjach człowieka pleistocenu. Scruton podkreśla, że autorzy tej literatury w większości twierdzą z uporem, że nie są redukcjonistami. To znaczy, że nie próbują redukować ludzkiego zachowania do czegoś prostszego niż jest w istocie. Przywołuje badania takich filozofów jak Patrycji Czeczland czy Daniela Deneta, którzy zaczynają od twierdzenia, mówiąc, że należy nas, ludzi, rozumieć jako członków szczególnego gatunku małp, że nasz stan umysłu jest zakorzeniony w przystosowaniach ukształtowanych podczas długiego, prehistorycznego okresu istnienia plemienia myśliwych zbieraczy i że te przystosowania są wbudowane w ludzki mózg. Cytując fragmenty treści pisanych przez Patrycję Churchland, to mózgi istot społecznych są tak połączone, aby odczuwały przyjemność w kultywowaniu skłonności społecznych, takich jak zaprzyjaźnianie się, współpraca, odczuwały ból, kiedy są odsunięte, skarcone lub wykluczone. Substancje neurochemiczne, takie jak wazopresyna i oksytocyna, pośredniczą w tworzeniu się więzi między parą, rodzicami i potomstwem, a prawdopodobnie także między krewnymi i znajomymi. I chciałbym zadać podobne pytanie, jakie zadaje Roger Scruton. To znaczy, czy ten język, jakiego używa właśnie Patrycja Churchland czy Daniel Dennett, czy tak zwani neurofilozofowie z tego nowego nurtu, który wytworzył się na bazie tej nauki, a czy ten język nas w pełni opisuje? Czy on nie redukuje przypadkiem człowieka do takiej troszkę prostszej istoty niż jest w rzeczywistości? A co z naszą wolną wolą? Co z duszą? Co z umysłem? Co z sercem? Czy o tych pojęciach powinniśmy już zapomnieć i absolutnie każde czynności człowieka możemy idealnie opisać za pomocą tego języka neuronauki? Co z naszymi relacjami? Czy opisując relacje międzyludzkie językiem neuronauki nie zredukujemy tych relacji? Czy będziemy postrzegać drugiego człowieka w sposób taki, jaki powinniśmy go postrzegać? To są te pytania, które nasunęły mi się po lekturze Rogera Scrutona.
Powstaje pytanie, jak powinniśmy postrzegać człowieka. Wydaje mi się, że to nie ma żadnego przepisu na to, jak powinniśmy postrzegać człowieka. Osoby, które uważają, że człowiek jest czysto materialnym bytem i że w zasadzie pewne mechanizmy powinny pozwolić nam w pełni rozumieć z czasem, w miarę postępów wiedzy, jego funkcjonowanie, uważają, że tak właśnie powinniśmy myśleć o człowieku. Teraz pan ma wątpliwości, bo pan podaje takie trudne atrybuty bycia człowiekiem, jak na przykład relacje międzyludzkie albo stany o naturze duchowej, pewne aspiracje normatywne. No tak, to z punktu widzenia neurofilozofów to są wszystko trudne zagadki, ale te trudne zagadki albo już znajdują pewnego rodzaju oświetlenie w badaniach neurofizjologicznych, albo wkrótce takie znajdą. No jednym z najbardziej skomplikowanych fenomenów jest moralność. To jak budujemy cały skomplikowany gmach naszych pojęć moralnych związanych z godnością, słusznością, honorem, altruizmem i tak dalej, i tak dalej. I na tym budujemy reguły obcowania ludzi ze sobą. No i tutaj Patricia Churchland w tej swojej sławnej książce Brain Trust powiada, no cóż, to wszystko jest pochodne od pewnego mechanizmu metabolicznego związanego z oksytocyną i wasopresyną, która odpowiada za pewnego rodzaju harmonizację działania osobników, którzy żyją razem w grupach. Uczą się synchronizować swoje działanie na bazie pewnych odczuć empatycznych oraz też zewnętrznej wzrokowo-słuchowej i dotykowej synchronizacji swoich własnych działań. I w ten sposób pojawia się taki rodzaj solidarności, można powiedzieć, w działaniu i odczuwaniu. I ta solidarność jest tak wysoką wartością przeżyciową, że jest chroniona przez cały system. Chroniona jest przez grupę, cały mechanizm regulacji hormonalnej, ale też behawioralnej, bo inne osobniki też uczestniczą w tym, więc to nie tylko od wewnątrz jest sterowane, ale również poprzez interakcje grupowe. Cały system pracuje, żeby to utrzymać, żeby ten wysoce korzystny mechanizm ciągle trwał. Ale nawet Patrycja Churchland, tak dalece no, materialistycznie wyjaśniająca nasze zjawisko moralne, powiada, że na bazie tego prostego mechanizmu nie da się całej gamy naszych pojęć moralnych wyjaśnić. Że w pewnym momencie takie bazowe dobro, jakim jest solidarność, współpraca i empatia, muszą być podzielone na różne dziedziny, aspekty, odmiany. I to już czyni ludzki rozum. To znaczy my uczymy się myśleć o tym bazowym mechanizmie w rozmaity sposób, w zależności od tego, do czego jest stosowany. Czy jest stosowany, nie wiem, w naukach prawnych, czy w rozumieniu ludzkiej psychiki, czy w kooperacji, czy w wychowywaniu dzieci, czy w obcowaniu ze zwierzętami. No, we wszystkich tych dziedzinach stosujemy pewnego rodzaju normy i wyrozumowujemy je z tego, biorąc za podstawę ten bazowy mechanizm, ale później rozczłonowując te nasze zachowania i pojęcia moralne w cały ogromny gmach, który już się fizjologicznie nie da wyjaśnić. To jest produkt mentalny. To, że oczywiście jednocześnie wierzą ci naukowcy, że samo słowo mentalny, czyli umysłowy, jest również oczywiście produktem mózgu, no ale jednak jest to inny produkt niż czysta fizjologia naszego bezpośredniego, empatycznego obcowania. Więc z ich punktu widzenia ten język jest kompletny. Wydaje mi się, że z punktu widzenia no, bardzo poczytnego autora, jakim jest Daniel Dennett, język fizjologii i informatyki to jest kompletny język, który wystarczy do opisania całej złożoności ludzkiego zachowania. To, że wszystkiego jeszcze nie wiemy, to oczywiście jest prawdą, że wszystkiego jeszcze nie wiemy, ale jest to zasadniczo ten język.
Ja się zastanawiałam, na ile jest możliwe, że jednak idąc takim tropem, nauka dojdzie do tego, że jednak jest coś wyższego niż tylko czysto fizjologiczne funkcje mózgu, czy oparte na hormonach, czy innych substancjach chemicznych, czy właśnie aktywności konkretnych części
na tej
mózgu.
Drodze wątpię, dlatego że takie próby już były podjęte. Jest pamiętna książka, zresztą świetna i wciąż inspirująca, która jest takim manifestem dualizmu filozoficznego, napisana przez neurofizjologa, noblistę Johna Eclesa razem z filozofem Karlem Raymondem Popperem. To się nazywa I and its brain. To jest charakterystyczny tytuł, gdzie jest prymat tego podmiotu, tego I, który steruje swoim mózgiem, a nie odwrotnie, że mózg determinuje to, kim jesteśmy jako podmioty, że ta synteza to nie jest produkt mózgu, tylko odwrotnie. To, że jesteśmy pewną syntezą, że jesteśmy osobami i oddziałujemy jednocześnie na wszystkich planach swojej budowy, to znaczy jednocześnie nasze ciało, umysły i odczucia i interakcje są zaangażowane w jeden spójny plan egzystencji, że to coś, to ta spójność, ona steruje mózgiem. Jak steruje? No steruje na jakimś poziomie takich delikatnych stanów równowagi, jak oni to piszą, że można powiedzieć, dusza działa na ciało, ale jak działa? To jest tajemnicza sprawa, trudno to wyjaśnić. te stany równowagi, to, że nasz mózg może znaleźć się w tym lub owym stanie równowagi, to wymaga wymyślenia jakiejś zupełnie nowej fizyki. W tym projekcie też brał udział później Roger Penrose, który też wymyślał swoje własne hipotezy na temat tego, jak ten mózg mógł być modyfikowany przez niematerialne takie czynniki, jak nastawienia, intencje, myśli. No i wymyślił jakieś efekty kwantowe w komórkach nerwowych, w mikrotubulach, które są organellą komórkową, ale nikt chyba tego za bardzo poważnie nie wziął. To znaczy był on powszechnie krytykowany za tego rodzaju dualizm, tak samo jak Popper z Klesem byli krytykowani za swój rodzaj dualizmu. Wydaje mi się, że jak już raz się wejdzie na drogę opisu ściśle biologicznego, to naprawdę nie ma co szukać duszy w komórkach nerwowych. Komórki nerwowe są komórkami nerwowymi, robią to, co robią. Robią w pewnym sensie wszystko, ale gdy wejdziemy na ten poziom przedmiotów złożonych z przedmiotów i z przedmiotów złożonych z przedmiotów, które są złożone z przedmiotów, myślę o przedmiotach mentalnych, tak o tym stopniu złożoności, to naprawdę jedynym instrumentarium, które nam służy do analizy tego rodzaju złożonych obiektów, są same te obiekty. To tak jak analizy matematycznej dokonujemy za pomocą narzędzi matematycznych, nie za pomocą badań psychologicznych. Tak się wydawało ludziom jeszcze w XIX wieku, pod koniec XIX wieku był tak zwany psychologizm szeroko rozpowszechniony. Uważano, że wyjaśnimy nasze poznanie matematyczne badając psychologię, czyli jak, że nasza psychika dokonuje operacji matematycznych. To okazało się wielkim nonsensem. Do analiz matematycznych służy matematyka. Do analiz życia duchowego służą obiekty duchowe. Do analiz uczuć służą uczucia.
Ja myślę, że to jest taka po prostu pokusa człowieka jednak, że taka chęć, wewnętrzna potrzeba, że chce znaleźć jednak nawet tak po prostu dowieść, że jest coś wyższego.
Jest język uniwersalny, taki język, który obejmuje wszystko i pozwoli wszystko wyjaśnić.
Wydaje mi się, że to jest taki sprzeciw wobec tego, żeby właśnie nie sprowadzić, są takie próby sprowadzenia wszystkiego jednak do tych kwestii funkcjonowania organizmu, że nie ma miejsca na duszę, nie ma miejsca na religię, ani na żadne wyższe uczucia, tylko po prostu wszystko jest jakoś zdeterminowane. Takie
rozumie pani ten impuls? Dlaczego? Co jest w tym dobrego? Znaczy, oczywiście musi być w tym pewne dobro, dlatego że inaczej ludzie by tak nie z jaką pasją nie dążyli do tego celu, do stworzenia tego języka naturalistycznego opisu, który obejmuje sobą wszystkie komplikacje naszego życia psychicznego, duchowego czy moralnego. Jakie byłoby to dobro?
Ja myślę, że to jest sprzeciw wobec takich prób bardziej skrajnych w drugą stronę, które właśnie chcą odebrać człowiekowi to, powiedzieć mu, że i tak jego życie nie ma sensu, bo tak naprawdę to jest kwestia przepływu kilku neuronów, kilku milionów neuronów, ale że to jakby odbiera sens życia czy cel życia, że powiedzenie, że jest coś więcej, daje po prostu radość życia, może w tym sensie.
Ale jaka byłaby korzyść z tego właśnie ruchu redukcyjnego? To znaczy, jaka satysfakcja w tym, że tak jak się to wyraził Francis Kirk w swojej książce, która moim zdaniem jest bardzo niemądra, że umysł nasz nie jest niczym innym, jak tylko, no i tutaj wymienia, prawda, wiązkami neuronów, które tam wysyłają impulsy.
Ale to się dzieje, są takie ruchy.
W sensie, no tak, ale prokibono.
No tego nikt nie wie chyba.
Ale dla mnie to jest ciekawe
Tak jak
pytanie.
Michel Onfray, prawda? Też.
Chodzi mi o to, żeby bawić się w psychologię naukowców, tylko o to, żeby naprawdę poważnie zapytać, jaki rodzaj satysfakcji i poznania, wyjaśnienia, oświecenia uzyskujemy dzięki temu. Na przykład Daniel Dennett jasno opowiada, że tu chodzi o pewien rodzaj oświecenia. On jest ateistą, on nawet powołał do życia taki ruch, powiedzmy, który nazwał nowym słowem, neologizmem angielskim, który ma tytuł, brzmi bright, czyli można powiedzieć jaśni, oświeceni, ci, którzy kierują się światłem rozumu, w przeciwieństwie do intuicji jakichś mętnych pojęć czy wyobrażeń na temat tego, kim jest człowiek.
No właśnie, ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że tacy ludzie, typu właśnie Dennett, chcą być oświeceni w tym sensie, że wszystko rozumieją, czyli jeżeli sprowadzą wszystko, co robią, do funkcji czysto opisowych, które da się opisać właśnie, czy to na podstawie właśnie funkcjonowania mózgu, czy innych, to oni no właśnie są tak oświeceni, że wszystko wytłumaczą, że nie ma tego miejsca na taki pierwiastek niejasności, jakiejś ingerencji Boga na przykład, tak jak w tłumaczeniach religijnych, że religię też wytłumaczymy przez potrzebę człowieka, przez to, jak mózg funkcjonuje. I czy to nie jest ta droga, a czy jednak nauka nam nie pokazuje, że jednak zawsze będziemy mieć takie miejsce, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Znaczy mi się skojarzyło z takim konkretnym badaniem, konkretnym pacjentem z uszkodzonym mózgiem. Natknęłam się gdzieś w którejś książce, który miał tak uszkodzony mózg, że miał jedynie pamięć krótkotrwałą, która trwała 30 sekund. To jest znany przypadek. I skutek był tego taki, że jeżeli ktoś wyszedł z pokoju, w którym on był i wrócił za chwilę, to musiał mu się znowu przedstawić, że nawet powiedzenie mu, że jego mózg został uszkodzony przez chorobę wirusową i w tej chwili tak funkcjonuje, też nic nie dawał, ponieważ za 30 sekund znowu trzeba było mu to tłumaczyć od początku i on tak funkcjonował. I to, co autorzy tej książki, którzy brali udział w badaniach właśnie tego pacjenta, mówią, to jest to, że jednak był taki moment, kiedy osoba, którą on zdążył już zapomnieć przez te 30 sekund, spotkał ją któryś raz przez wiele, wiele lat trwania tych badań, okazywało się, że jednak coś w nim jest takiego, że wydaje się, że jednak pamięta, że to nie jest zupełnie obca osoba, że jego organizm jednak reaguje tak, że ta osoba jest jakoś znana. Hmm. Czyli, że byłoby coś głębszego niż tylko to, co mózg zapamięta.
Widzę, że pani jednak marzy o duchu w maszynie.
Tak.
Uważa pani, że jak będziemy uparcie grzebać w maszynie, to wreszcie ten duch z niej sam wyskoczy. Nagle się otworzy się obszar taki, którego absolutnie nie możemy wyjaśnić i że zobaczymy to oczami uczonych.
To by była odpowiedź laboratorium. Na tamte radykalne tak. opinie na temat człowieka.
No tu byłbym trochę sceptyczny. Wydaje mi się, że tu chyba nie chodzi tak bardzo w tych naturalistycznych pretensjach o to, żeby po prostu wszystko wyjaśnić. No bo cóż, uczony musi iść za tym, co mówią mu dane. To znaczy, jeżeli dane mówią o tym, że no coś nie działa mechanicznie, to trzeba przyjąć, że to coś nie działa mechanicznie. Natomiast upór w tym, żeby upierać się przy pewnego rodzaju, czy to informatycznej strategii, takiej komputacyjnej, czy mechanistycznej, czy jeszcze innym jakimś modelu, czysto takim przyrodniczym wyjaśniania człowieka, to jest właśnie to, co nazwaliśmy wcześniej zgodnie oświeceniem. Ale jak sobie przypomnijmy definicję oświecenia Kanta na przykład, to on powiada, że to jest pewnego rodzaju dojrzałość człowieka, to jest dążenie do dojrzałości, wyleczenie się ze stanu niedojrzałości, w której popadamy za naszą własną sprawą. Ale co to znaczy? To znaczy uczymy się władać samymi sobą, naszym własnym rozumem. Wydaje mi się, że nadzieje naturalizmu z tym są związane, że obejmując człowieka takim ogromnym programem badań właśnie naturalistycznych, będziemy bardziej władni w stosunku do samego siebie. Że nie będzie czegoś takiego, co pani sama nazwała przed chwilą ingerencją, na przykład ingerencja Boga, której nie rozumiemy. Możemy na nią liczyć, możemy mieć na nią nadzieję, możemy operować tymi pojęciami, ale to nie jest część, która podlega naszemu własnemu zawiadywaniu. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o to samoopanowanie człowieka, samokształtowanie w tym całym programie.
Znaczy, zastanawiam się, czy to po prostu nie jest kwestia znalezienia złotego środka, w tym sensie, że z jednej strony w takim razie nie można powiedzieć, że czegoś takiego nie ma, że jakby zaprzeczyć w ogóle tej sferze religijnej człowieka, czy ją sprowadzić tylko i wyłącznie do, no właśnie, czy to taki ateizm skrajny, że to może jednak powinien zostawić furtkę na mniej radykalne sądy, a z drugiej strony właśnie ta postawa, o której ja mówię, to może przesada w drugą stronę, czyli że tak naprawdę to może jest taki moment, gdzie już nie można się wypowiedzieć przy obecnym, no w ogóle nauka już nie sięga jakby.
Myślę, że zdrowe jest w obecnej sytuacji takiego sporu fakultetów, który język obejmuje który. Znaczy, czy filozoficzny język jest uniwersalnym językiem, w którym możemy sobie rozprawiać o neurofizjologii, o tym, co się robi w laboratoriach i tak dalej. Uczeni często traktują to jako arogancję. Powiadają, że to jest próba mówienia za pomocą pojęć zaczerpniętych z innej dziedziny, z dziedziny ludzkiego współbytowania, moralności i tak dalej, o technicznych, proceduralnych kwestiach, które się rozwiązuje w laboratoriach. Więc z jednej strony jest ta arogancja, ale z drugiej strony arogancja w drugą stronę, to znaczy, żeby język fizjologiczny obejmował wszystko to, co nas interesuje i rozwiązywał wszystkie zagadki, nie rozwiązuje. Nie rozwiązuje naszych problemów, które mamy z egzystencją, moralnością, społeczeństwem. No, fizjologia nam nie powie, co to jest sprawiedliwość.
No właśnie, bo to może skutkować potem w bardzo szerokim polu życia człowieka, tak naprawdę, tak sobie myślę. Jeżeli już wspominaliśmy tutaj o problemach moralnych związanych z właśnie neuronaukami, że nauki dają nowe dane na temat funkcjonowania człowieka. No i są te znane przypadki, na przykład, nie wiem, uszkodzeń konkretnej części mózgu, która potem skutkuje, czy właśnie może, właśnie to pytanie, czy można powiedzieć, że skutkuje, że taki neurobiolog z krajnej wersji mógłby powiedzieć, że skutkiem popełnienia jakiegoś przestępstwa jest to, że ktoś nie miał na przykład guza w mózgu w tym miejscu konkretnie, które odpowiada za agresję, powiedzmy, tak? To też są znane takie przykłady z historii. I to jest ważne, że gdybyśmy szli tym tropem, to by się okazało, że nie można dalej wyciągać konsekwencji wobec tej osoby, czy jej czyny są moralnie obojętne, bo nie odpowiada za swoje czyny, czyli wydaje mi się, że to jest taka też pułapka, żeby nie popaść w coś takiego.
To prawda, bo to jest oparte na błędach logicznych bardzo poważnych. Opowiada się, no, że w takim razie czyn czyjś kryminalny należy sprowadzić do stanu posiadania guza w mózgu. No ale czyn kryminalny to nie jest czyn związany z fizjologią, to jest czyn związany ze stosunkami międzyludzkimi. To jest czyn oparty na takich rzeczach jak uczynić komuś zło, prawda? Skrzywdzić, zawieść, popełnić krzywoprzysięstwo i tak dalej. Wszystko to są normy społeczne, które obowiązują tylko w skomplikowanym bycie złożonym z wielu ludzkich osobników. I to, że jeden z tych osobników ma guza w mózgu i jest bardziej skłonny do na przykład aspołecznego zachowania, to zupełnie nie zmienia definicji przestępstwa. Przestępstwo jest definiowane przez wspólnotę, a przyczyna, czy tendencja, czy skłonność do jego popełnienia jest oczywiście uwarunkowana wieloma czynnikami, również fizjologicznymi. To tutaj to jest inny zupełnie poziom rozważań, no, ale nie neguję, że to są poważne wyzwania dla naszych intuicji moralnych. Dlatego, że w skrajnym przypadku może być tak, że jeżeli ktoś nie był całkiem władny kierować sobą, to wówczas moglibyśmy próbować karać człowieka za coś, co jest jedynie formalną niezgodnością z regułami społeczeństwa. Nie jest tak naprawdę czynem, tylko jest zwykłą niezgodnością, czyli można powiedzieć niewygodnego osobnika próbujemy wyeliminować spośród siebie. A to byłoby skrajny przykład niesprawiedliwości i nieludzkiego postępowania. Więc dane dotyczące naszego funkcjonowania, w tym funkcjonowania mózgu, są niesłychanie istotne dla naszych rozstrzygnięć moralnych. Ale w innej sprawie, to znaczy w sprawie na przykład sprawczości i podmiotowości.
No właśnie, ale wydaje mi się, że ten przykład pokazuje, że jednak filozofia nie zostanie wyparta czy zastąpiona przez neuronauki. Że filozofia znajdzie tu swoje miejsce jednak.
Koegzystencja jest trudna. To nie jest tak, że da się rozdzielić te pola. Ostatni przykład właśnie z przestępczością na przykład i ewentualnymi fizjologicznymi determinantami czynów przestępczych. Może to jest dobry przykład, żeby pokazać, że te dwie sfery mieszają się ze sobą. Czyli nasze intuicje moralne musimy modyfikować zgodnie z tym, co wiemy o funkcjonowaniu nas. A z kolei to, co wiemy o funkcjonowaniu nas, musimy bardzo silnie różnicować z uwagi na te obiekty skomplikowane, społeczne, które są przedmiotem badania. Musimy znać po prostu całą tą fenomenologię społeczną i pojęcia moralne i cele i tak dalej, żebyśmy mogli później, spoglądając w mózg, wiedzieć, czego szukamy.
To dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzisiaj zastanawialiśmy się nad tym, czy filozofia znajdzie jeszcze swoje miejsce w czasach, kiedy neuronauki tak żywo się rozwijają i mają tyle do powiedzenia na temat człowieka. Czy to, że wiele odkryć neuronauk zaprzeczyło różnym naiwnym, jak tu omawialiśmy, wyobrażeniom dawnych filozofów na temat funkcjonowania człowieka? Czy to przekreśla filozofię? No i też, czy sposób, nowe sposoby obrazowania mózgu wnoszą coś też dla filozofii, jakie dają jej pole rozwoju dalszego? W rozmowie udział wzięli profesor Robert Piłat, Marcin Piechota i Joanna Skórzak. Dziękuję.